Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, a dzisiaj gościem naszego programu, coraz bardziej popularnego w opinii Państwa, programu Jelenie Górzanie, nasz miły gość, od razu uprzedzam, że będzie wionęło nauką i będzie wionęło ekologią, ale też pewną pasją. Przed mikrofonem naszego studia pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Borys. Witam Pana serdecznie, Panie Profesorze.
Również witam Pana i witam słuchaczy.
No, jak zwykle sięgamy do programu Jeleniogórzanie, mówiąc może nie tyle o wydarzeniach, co o ludziach, którzy no właściwie ten los jeleniogórski trochę ich kształtowali. Pan Tadeusz Borys, jak mówiliśmy poza anteną, przyjechał w latach 50. tutaj z Ściany Wschodniej, no ale resztę powie o sobie sam.
To znaczy to było trochę wcześniej, ponieważ w ramach repatriantów ze Stanisławowa, obecnie Iwana Frankos, no pojawił się taka okazja przyjazdu na ziemię zachodnie odzyskane, tak się wtedy mówiło, transportem kolejowym, wagony bydlęce. Wtedy miałem już siostrę i brata, którzy urodzili się właśnie w Stanisławowie. To moja mama była ze mną w ciąży i to był właśnie cały wagon mojej rodziny, która rozpierzchła się po całej Polsce, bo część wysiadała w Warszawie, część w Chorzowie, część w Wrocławiu. Natomiast moja rodzina osiedliła się we Wschowie. To jest taka miejscowość między Głogowym a Lesznem. Dla orientacji bardzo przyjemna miejscowość, która ogromne też historyczne tradycje, bo w średniowieczu to było miasto kobiet, Frauszstadt. Tam tworzono właśnie przemysł włókienniczy i na Wschowie zbudowano Łódź, między innymi potęgę Łodzi. Tylko że włókiennicy przesiedlali się właśnie do Łodzi. Czyli miasto takie w sam raz do życia i kilkanaście tysięcy mieszkańców, niezburzone, jakoś zostało oszczędzone w czasie wojny. No i tam znaleźliśmy lokum i związaliśmy swoje losy ze Wschową. Tam przeszedłem wszystkie etapy edukacji. Wtedy żłobka tam nie było, ale od przedszkola. Edukowałem się przy klasztorze wschowskim, później szkoła podstawowa, gdzie poznałem wspaniałych nauczycieli, a zwłaszcza takiego pana Rodka Wiśniewskiego. Zaliczyłem ponad 50 obozów harcerskich i doszedłem do podharcmistrza. Na studiach nie udało mi się. Miałem otwarty przewód na harcmistrza chorągwi lubuskiej, ale tego nie dokończyłem ze względu na jakieś inne sytuacje. Czyli spotkanie w życiu ludzi, którzy właśnie kształtują, tak ja nazwałbym to górnolotnie system wartości, bo właśnie pan Rodek, tak go nazywaliśmy, ukształtował u mnie taką wrażliwość na przyrodę, na ekologię, na szanowanie tej przyrody i nawiązanie z nią takiego intymnego, powiedziałbym, kontaktu z przyrodą.
Co zaowocowało wkrótce efektami bardzo pozytywnymi, o których za chwilę. Ale panie profesorze, potem przyszedł czas na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Tak, ale przedtem udało mi się skończyć Wschowskie Liceum, w którym uczył się też świętej pamięci Bronisław Gieremek, że tam jego cała rodzina była po wojnie, a jego ojciec był pierwszym starostą wschowskim. Także to znane liceum, które dało mi taką też dobre przygotowanie do dalszych studiów. Miałem iść na Politechnikę, ale poszedłem na wówczas Wyższą Szkołę Ekonomiczną, bo tam również studiował mój brat. Miałem go trochę dopilnować, żeby jego towarzyskość była trochę mniejsza niż jak zaczynał studia. No prawie mi się to udało. No i później zostałem na uczelni. To był rok 69 skończyłem studia i zaproponowano mi pracę wtedy u znanego profesora statystyki, profesora Helwiga. I wtedy nagle dowiedziałem się, że tworzona jest grupa pracowników w związku z tworzeniem filii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Jeleniej Górze. Wtedy był tutaj punkt konsultacyjny tylko. Ponieważ miałem fantastyczny termin otrzymania mieszkania we Wrocławiu, to było 18 lat, miałem czekać na mieszkanie. W związku z tym, jeżeli obiecano mi, że uznano mnie za niezbędnego dla miasta, to oczywiście rząd, tym bardziej się spodziewaliśmy pierwszego dziecka, ruszyliśmy tutaj, żeby rozpocząć pracę zawodową. To pamiętam ten wybór. Wtedy mieszkania, to były te 40 metrów, pierwsze nasze 40 metrów.
Zdaje się, że na Placu Ratuszowym.
Na Placu Ratuszowym, zupełnie bez mebli, spałem na podłodze, przykryty płaszczem. I wtedy, jak kupiliśmy pierwszy tapczan, to z tej obudowy zbudowałem szafę, z obudowy takiej drewnianej, tego tapczanu, zbudowałem pierwszą szafę, którą okleiłem widokówkami. Też zrobiłem sam fotele, taki malutki stolik, żeby rodzice jak przyjadą, żeby zobaczyli, że nie jest tak źle. To było takie pierwsze budowanie, niesamowita radość. Ja się bardzo cieszyłem, że jest w kotlinie, która z lotu ptaka bodajże ma kształt kobiety. Tak niektórzy twierdzą, że tak właśnie wygląda. I to był taki początek. Jednocześnie jako asystent, magister, wtedy wrzucono nas na głęboką wodę. I prorektor do spraw filii, pan docent Wojciech Wasiak rzucił was na to głęboko wodę, ale nie utonęliśmy. Dlatego, że jako asystent ja prowadziłem jednocześnie wykłady, które w Wrocławiu były zastrzeżone tylko dla doktorów, docentów, profesorów. Ale my to robiliśmy i wydaje mi się, robiliśmy to całkiem nieźle. I tworzyła się ta grupa. Ja byłem w tej pierwszej piątce pracowników. Byliśmy niesamowicie integrowani i cieszyliśmy się przyjazdem każdego tutaj pracownika, bo takie było założenie tworzenia tej filii. Pracownicy nie na kółkach, jak była Politechnika Wrocławska, Pałacu Szawgoczów, że dojeżdżają z Wrocławia, tylko chodziło o to, żeby ci ludzie, czyli również ja, związani właśnie z Jelenią Górą, miejscem zamieszkania.
I wtedy udało się panu oraz pańskim koleżankom i kolegom z Wrocławia, to był właśnie intelektualny zaciąg z Wrocławia, szanowni państwo, studentów głównie akademii, ale tak samo inżynierów do Politechniki. I powstał ruch studencki, klimat studencki, środowisko studenckie w Jeleniej Górze zaczęło się tworzyć, co było zupełnie nową. Jak pan te czasy ekonomaliów, juwenaliów wspomina?
Po pierwsze, byliśmy wtedy bardzo, bardzo młodzi, bo jak ja tu przyjechałem, to miałem te 21-22 lata, czyli był ten potencjał energetyczny młodości i wielkiego, wielkiego entuzjazmu, że tutaj tworzymy wszystkie najważniejsze fundamenty naszego życia, czyli mamy mieszkanie, 70. rok pojawiła się córka, taki bardzo bezpośredni kontakt ze studentami, dlatego, że to była taka naprawdę dobra atmosfera, którą wytwarzał nasz szef, czyli pan docent Wojciech Wasiak, który też był bardzo zintegrowany i z nami, tym pierwszą grupą pracowników i ze studentami, bo mieliśmy wiele tutaj rajdów razem ze studentami i był taki kontakt jednocześnie z takim poszanowaniem jednak naszej pewnej odrębności, że my jesteśmy nauczycielami akademickimi, a to są studenci, ale nie było dystansu. To było dla mnie jakimś fenomenem.
Zresztą zasilaliście również nasze kierownictwo, że tak powiem, tego początkowo miasta i powiatu, a później województwa. No, że wspomnę o Marian Wojciechowicz, kto jeszcze?
Marian Budrewicz, matematyk, pan docent Montygiert, wtedy matematyk, pan Pawluk, też był w pierwszej piątce, to jest germanista. No i nie mówiąc o tak zwanych Stiopach, nie żyjący już niestety, pan Galiński, Józef Galiński, uwielbiany przez studentów, uczył języka rosyjskiego, a jeszcze był pan Balicki, Leszek Balicki, też jeden z pierwszych pracowników. Jeszcze pamiętam, jak przyjechał do nas, bo wtedy była taka atmosfera, że wszyscy rektorzy wrocławscy uważali, że to jest takie, byliśmy tak zwanym dziełem Wrocławia w 69 rok. Powstanie filii, że było bardzo dobrym pomysłem. Wtedy zostało to wyróżnione. I każdy kolejny rektor opiekował się, zwłaszcza rektor Popkiewicz, już nieżyjący, który tu przyjeżdżał, chodziliśmy razem w góry. Coś, czego w tej chwili już nie ma. Dlatego ja wspominam ten okres jako jeden z najlepszych okresów w moim życiu ze względu na to, że wiele rzeczy takich ludzkich uczyłem się od moich szefów. Znaczy bycia ludzkim. I jeżeli ja jestem wymagający w stosunku do studentów, to jednocześnie mogę być dla nich życzliwy. Bo że jedno z drugim można połączyć. Piękny tym bardziej, że była niewielka różnica wieku między mną a studentem.
Bo miał pan wtedy ile lat?
No 22-23 tak, lata. I nie dość tego. Robiłem takie eksperymenty, że przychodziłem z studentem na ty. Ale później student to robił w ten sposób. Podszedł do mnie, mówię, słuchaj stary, zalicz mi. W związku z tym postanowiłem jednak wrócić, że jednak pan, jestem panem dla nich. No w tym sensie, żeby źle nie rozumieli tego.
Tak, dystans tak, musi tak być. Ale potem przyszedł czas, kiedy wyciągnął pan tego prywatnego albo pochodzącego z pasji, kiedy wyciągnął pan z garażu ten pełen pasji i siły czołg T-34 i zabrał się pan za walkę z serwiskozą. A jak mi pan mówił, to początki tego kwiata przy kożuchu, jakbyśmy mogli ówczesną serwiskozę nazwać, no sięgały także tych czasów pańskich penetracji turystycznych regionów.
Tak, jak przyjechałem tu jako harcerz, pamiętam wtedy jazdę tą tramwajem do Cieplic i przyjeżdżaliśmy koło zakładu jakiegoś, a wtedy nie wiedziałem, że to jest serwiskoza i ktoś zakpił ze mnie i powiedział, że to jest perfumeria. Ponieważ ja rozumiałem to dosłownie, no później we Wschowie powiedziałem, że jest w Jeleniej Górze perfumeria. Jak się pojawiłem tu przełom 69-70 roku, nagle doznałem ogromnego zdziwienia, bo nie dopuszczałem sobie myśli, że w takiej kotlinie, że w strefie ochrony uzdrowiskowej Cieplice można zlokalizować taki zakład o najwyższej ciążliwości środowiskowej, toksyczny dla ludzi po prostu i dla załogi. Poznałem taką wspaniałą osobę, Jacka Jakubca. I tu się zaczęły początki. Mieliśmy takie różne spotkania wtedy. Polski Klub Ekologiczny, zaczęliśmy się spotykać. Później ten stan wojenny też. Miałem przebite opony, bo okazało się, że się spotykaliśmy w prywatnym mieszkaniu, ten Polski Klub Ekologiczny. No ktoś tam mi uszkodził tego mojego trabanta i później nie mogłem dostać opon. Ale zaczęliśmy tworzyć grupę takiego ruchu społecznego, bo stwierdziliśmy, że to jest jedyny sposób stworzenia jakiegoś modelowego rozwiązania tego konfliktu, który, jeżeli kilka milionów ludzi przyjeżdża do kotliny i zamiast uzyskiwać zdrowie, uzyskuje coś wręcz przeciwnego, bo w 1986 roku przekroczenie normy CS2, bo przedtem nie chodziło tylko o celulozownię, ale o wiskozę. Ponad 1000-krotne przekroczenie normy dopuszczalnej. W żadnym cywilizowanym kraju, wiadomo, wtedy się zamyka zakład.
Młodszym słuchaczom przypomnę, że wówczas przejeżdżając z Jeleniej Góry do Ciepli z tramwajem, czy jakimkolwiek środkiem komunikacyjnym, czuło się w powietrzu zapach siarkowodoru. Ogromnie destresujące, a rzeka Bóbr pokryta była grubym na kilkadziesiąt centymetrów kożuchem białej piany, właśnie spowodowanej tymi zrzutami z cel wiskozy.
I paradoks polegał na tym, że likwidacja w 80 roku celulozowni nie zamknęła problemu, tak się odwało, bo już nie czuliśmy zapachu, bo CS2 jest niewyczuwalny w powietrzu. Ale to, co jest najbardziej toksyczne, zostało. I wtedy, można powiedzieć, zaczęła się ta właśnie druga batalia o wiskozę. Wypracowaliśmy jakiś taki pewien model, żeby załoga celulozowni, to 700 do 1000 ludzi, rozumiała, że to nie jest przeciwko nim, że to jest dla nich.
No właśnie, jak im to pan tłumaczył?
No chodziłem tam do nich, obrywałem nierzadko jakby dyskusję, ale podawałem argumenty. Bo już byliśmy bardzo dobrze przygotowani, bo zaczęliśmy przygotowywać tak zwany rachunek, ile strat powoduje w zdrowiu, w turystyce i tak dalej, w funkcjach uzdrowiskowych, funkcjonowanie tego zakładu, a jakie są korzyści, bo wiedzieliśmy, że to jest zatrudnienie ludzi, że to jest pewna produkcja, ale zaczęliśmy się tej produkcji przyglądać i nagle doszliśmy do takiego wniosku, że to jest najgorsza z możliwych lokalizacji, jaką można było wymyśleć. Nie było gorszej. Po pierwsze kotlina, ale jeszcze mówili, no to budujemy wysoki komin. No ten komin musiałby mieć 500 metrów. Nikt takiego komina by nie wybudował, żeby przebić tak zwaną warstwę inwersyjną. To jest niemożliwe. Zatem nie jest to rozwiązanie, bo to jest tylko przeniesienie tej emisji w inne miejsce. I zaczęliśmy wytrącać się argumenty dyrekcji cel wiskozy konkretne. Później dość tego wzięli nas do Niemiec, ekologów, czy pojechała dyrekcja i tam chcieli nam pokazać, że jest taki zakład, gdzie można utrzymać normę środowiskową, jak się da nową technologię amerykańską. Byliśmy dobrze przygotowani, był wtedy pan Kuban, Marek Kuban, który wszystko w głowie liczył. On potrafił niesamowicie wszystko przeliczać. I oni podali te różne rozwiązania, te różne parametry, bo tam wprawdzie nie była kotlina, tylko dolina. To jest ogromna różnica. W dolinie jest przewiew, w kotlinie nie ma. To jest 40% w kotlinie dni bezwiecznych. To wiadomo, co się wtedy dzieje z tą emisją. I pan Kuban szybko po tej wprowadzeniu Niemców przeliczył, że przekroczenie normy byłoby nadal 200-krotne.
No i potem przyszedł czas na decyzję chyba już pana ministra Wilczka ówczesnego, który
jeszcze
powiedział...
Jeszcze przedtem był okrągły stół.
Tak.
Okrągły stół, my cały czas wysyłaliśmy raporty do podstolika ekologicznego, do obu stron. Profesor Kroszczewski, profesor Kozłowski, wysyłaliśmy argumenty. Nie dość tego, wtedy zebraliśmy te 30 tysięcy podpisów mieszkańców Jeleniej Góry. Pamiętam z panem Bogdanem Lichtetem, z którym tworzyliśmy taką, mówię, parę nierozłączków. W takich ogromnych pudłach zostało to zawiesione do Warszawy, do obradującego okrągłego stołu i złożyliśmy to, te 30 tysięcy. Tu współpracowaliśmy z Solidarnością. Solidarność, tam rozszła pan Piesiak, Andrzej Piesiak, oni zebrali 5 tysięcy, pomogli nam bardzo. Czyli tu była pewna jakby taka kooperacja, że jest cel, który może łączyć.
Ale przesłanką, zdaje się, wtedy była głównie kwestia polityczna, a mniej ekologiczna.
Do czego?
Do tej decyzji, którą żeście wypracowali tym dużym trudem po 10 latach owocnej pracy.
Tak, to pamiętam wtedy, jak zostaliśmy zaproszeni do Warszawy, gdzie mieliśmy się spotkać, to jechał wojewoda, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, ja w imieniu ekologów i tam miało się przy okrągłym stole pana premiera Rakowskiego odbyć się tak zwane podejmowanie decyzji. Po raz pierwszy coś takiego widziałem. Siedliśmy, tam był właśnie minister przemysłu Wilczek, był premier Rakowski, no i wtedy padło, ja może przypomnę to o tych majtkach, bo zaatakował mnie minister przemysłu, pan Wilczek, mówiąc, co, jak zamkniemy zakład, to co, kobiety będą chodzić bez majtek? Ja mówię, panie ministrze, to nie chodzi o tą wiskozę, to jest zupełnie inna wiskoza. Z niej się nie produkuje części garderoby kobiet, a nie mężczyzn. Tak? A ja mówię, to jest techniczna wiskoza, czyli można produkować wszędzie. No dobra, zamykamy. I wtedy jakoś poczułem po raz pierwszy w życiu taką nieprawdopodobną ulgę, bo to było 10 lat tworzenia takiego rachunku pokazującego sposób spokojny. Ta produkcja nie powinna się tu odbywać i trzeba jak najszybciej zamknąć. I wtedy to był ten finał. Jeszcze pani profesor Elina Ubidnia, która robiła te swoje warsztaty w tych szkołach, czyli robiła swoją robotę edukacyjną.
Proszę państwa, i oto rozmawiamy z człowiekiem, który właściwie zatrzymał trucicielstwo wody i powietrza w Jeleniej Górze. Z tym większą atencją, panie profesorze, panu się kłaniamy. Ale ale potem przyszedł czas na, i dziękując oczywiście za determinację skuteczną, potem przyszedł czas na dwukrotne prowadzenie dziekanatu filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze.
Tylko jedno zdanie muszę dodać, że ja miałem tylko swoją cząstkę, cegiełkę w tym budowaniu. To była ogromna koalicja społeczna. Pan Jacek Jakubiec, pamiętam jak moja żona się zaangażowała, była wtedy przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze, pani Obidniak, wiele, wiele osób tu było. Dlatego byłoby ogromną nieskromnością, gdybym ja sobie, ja tylko starałem się być takim liderem, robiąc przygotowanie merytoryczne do tego. Także to była taka satysfakcja, ale przede wszystkim chciałem oddać, że to był fenomen społeczny w tej kotlinie. W Jeleniej Górze.
Przykro nam, że większości z pana ówczesnych współpracowników, koalicjantów, no niestety już nie zdążymy zaprosić do tego programu.
Bo ja też bardzo żałuję.
Ale cieszę się, że pan o nich tak pięknie mówi. Wróćmy zatem jeszcze teraz do uczelni, gdzie pełnił pan, z tego co pamiętam, dwukrotnie funkcję dziekana.
Tak, 87-93 rok zostałem wybrany dziekanem w wyborze takim społecznym, bo to było głosowanie. Ja mam taki charakter, że jeśli coś podejmuję czegoś, to robię to bez reszty. I wtedy wiedziałem, że muszę zbudować strukturę tego wydziału, bo jak zacząłem dziekanować, to była jedna katedra. Jak skończyłem, było 10 katedr. I prawo doktoryzowania uzyskaliśmy wtedy jako wydział. Czyli staliśmy się pełnoprawnym wydziałem, tak jak wrocławskie. To było niesamowite, to było właściwie takie znowu niecodzienne w geografii tego szkolnictwa wyższego w Polsce, że tutaj zamiejscowy wydział uzyskał takie prawa. Później uzyskaliśmy, nawiasem mówiąc, też prawa habilitowania. I to, co wtedy było takie ważne, to było to, że miałem bardzo dobrą sytuację we Wrocławiu. Miałem takiego ulubionego mojego prorektora. Starałem się dobrze przygotować każdy wniosek. Jak do niego wchodziłem, on mówi, a, Borys przyjechał, wyrażamy zgodę. Bo starałem się tutaj przy mocy moich współpracowników każdy wniosek dobrze przygotować. I ten rektor nie mógł odrzucić tego. I w ten sposób stworzyliśmy normalną strukturę, która później właśnie owocowała w tym, co osiągnęliśmy. To znaczy, że stworzyliśmy pełnopostaciową jednostkę akademicką.
No i ta dzisiejszy wymiar filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to jest zasługa również zespołu, którym pan profesor Tadeusz Borys funkcjonował jako dziekan. 50 lat później od tych czasów, o których pan mówi, kiedy pan przyjechał do Jeleniej Góry, jak pan ją postrzegał wtedy i jak dzisiaj pan na to patrzy, kiedy trochę patrzy pan na to z pozycji człowieka wypoczywającego przy kawie?
To znaczy tak, ja nie za bardzo potrafię odpoczywać, bo jak jeżdżę na wakacje, no to wtedy czuję pewien dyskomfort. Muszę się nauczyć odpoczywać. To w tej chwili jest takie główne zadanie, bo nigdy tego nie potrafiłem, dlatego pracuję nadal. Od roku 2016 na Uniwersytecie Zielonogórskim, tam dojeżdżam na zajęcia, mam nadal dydaktykę, mam badania naukowe. Bardzo dobra jest atmosfera, jednocześnie mam tą swoją katedrę, do której mogę przyjść. Mam jeszcze swoje biurko, bo jestem tak zwanym profesorem emerytowanym w Uniwersytecie Ekonomicznym. Jestem w Radzie Absolwentów przy rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tam się spotykamy bardzo często. No i mam swój ukochany wykład, który jest jakby podsumowaniem moich zainteresowań i pasji. To jest wykład Humanistyczna wizja jakości życia. I tam starałem się zgromadzić to, co mnie pasjonowało. Psychologia mnie zawsze pasjonowała, statystyka, fizyka kwantowa, ekonomia, zarządzanie. To wszystko połączyłem w jednym wykładzie i właśnie jak się chcieli studiować medycynę. Tylko przyszedł do mnie taki docent w Wrocławiu i mówi, Tadziu, zgłupiejesz, bo nie przejdziesz biochemii. Tam jest tysiące nazw w łacinie, które bardzo obciążają umysł. Oczywiście on przerysował to, ale jakoś powodował to, że raczej staram się być tylko w samoobronie, czyli dbać o swoje zdrowie poprzez moją wiedzę i oczywiście doceniając pracę lekarzy, bo wiadomo, że to środowisko jest bardzo zróżnicowane, bo wiem, że jest tak zwany trójkąt bermudzki, apteki, przemysł farmaceutyczny i część środowiska lekarskiego. Ja to wiem, jak to jest, ale jednocześnie bardzo cenię to środowisko. Także tak to wyglądało.
Ale panie profesorze, jeszcze proszę na koniec naszej rozmowy, bo wszystko, co dobre, to się też kończy. Drugi etap dobroci, jakim jest spokojna starość. Widać, że pan spokojnie starzeć się nie chce. I to piękna cecha, to pewno i cecha naszego pokolenia. Proszę powiedzieć, jak pan pamięta tą Jelenią Górę z lat 60. i teraz, kiedy mieszka pan tutaj, pracując dalej w Zielonej Górze?
Czy tu jak przyjechaliśmy, to przede wszystkim było to zjednoczenie tego środowiska, tak bym powiedział, polityczno-administracyjnego, żeby tu utworzyć te placówki szkolnictwa wyższego. To był też pewien fenomen Jeleniej Góry. To naprawdę wszyscy jakby się opiekowali. Pamiętam jeszcze takie oświadczenia tutaj osób rządzących miastem, wtedy jeszcze województwo było, że jedna złotówka jak da uczelnia, to jedną złotówkę daje miasto i władze. Czyli byliśmy po takim naprawdę baczną, życzliwą obserwacją tego, co się u nas dzieje, a później wiadomo, okrzepliśmy i to już działo się jakby naszymi siłami. Ale ten początek był bardzo ważny i na tym polegał ten fenomen tworzenia. Później szkoła karkonoska, prawda, która się zaczęła przekształcać i wzmacniać, jak jednostkę tę szkołę oficerską została przekształcona w coś innego.
Panie profesorze, to niech pan powie coś o rodzinie, o żonie, o dzieciach, o wnukach.
Jestem bardzo szczęśliwym mężem, ojcem, mam dwoje dzieci. Agnieszka, która skończyła ileś tam lat. Tyle mniej więcej, ile jestem w Jeleniej Górze, co się domyślicie państwo, ile. I mam syna, który w tej chwili jest szefem Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo się angażuje. Czasami się obawiam, że nie ma równowagi między odpoczynkiem a jego pracą, zaangażowaniem. I mam 5 wnucząt. Także mam
odrobił pan
3 wnuków i 2 dziewczyny. Właśnie wczoraj najmłodsza skończyła 8 lat, a najstarszy ma 24 lata. Jest nauczycielem, też jest nauczycielem i pracuje w takiej dziwnej enklawie szkolnictwa podstawowego. To jest Montessori. To jest szkoła tak zwana bezstresowa, gdzie nie ma ocen na przykład, tylko zupełnie inne podejście jest do edukacji. To jest tak zwana alternatywna edukacja. I to jest dosyć rozbudowana sieć.
No proszę państwa, pan Tadeusz Borys opowiedział nam swoją historię, której efekt do dzisiaj przychodzi nam konsumować w postaci cudownego powietrza, Kotliny Jeleniogórskiej i pięknej rzeki Bóbr z jeziorem Pilchowickim, strasznie zresztą zaniedbanym, co już nie należy do pańskich win. No i na koniec, panie profesorze, każdy z naszych gości wybiera sobie jedną melodię, którą mu będziemy dedykowali. Co pan wybiera?
Chętnie by wybrał coś Krawczyka. Cokolwiek, wszystkie jego piosenki lubię.
Proszę bardzo, dedykujemy tę melodię panu profesorowi i jego bardzo dużej rodzinie. Zaś przypominam państwu, że gościem naszym był dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Borys z pasji, z tego co pamiętam, statystyk.
Statystyk, a później też pojawiły się inne przedmioty. Ta humanistyczna wizja jakości życia, to mówię, to jest takie zbierające.
I piękne określenie, abyśmy właśnie tę jakość...
Czyli sens życia. Mnie interesuje w tej chwili, po co się żyje.
No, żyje się po to, żeby dożyć w takim twórczym anturażu, takich lat, jakich pan właśnie
dożył. I takie
dożywa.
Jedno zdanie, które kończę zawsze każdy wykład, że wystarczy być normalnym, dobrym człowiekiem. Nic więcej.
Podobno to takie proste. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, że państwo mi wysłuchali.
Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, gościami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych, pięknych kobiet znać. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym. Zgrałem 1000 talii kart, które lubią dym. Skasowałem kilka bryk, nie żałuję dziś. Nie żałuję dziś. Okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego, chciałem mieć więcej. wiary. Los okrutnie ze mnie drwił, mojej wiary nie odebrał mi. Przemierzyłem cały świat, od Las Vegas po Krym. Zgrałem 1000 talii kart, które lubią dym. Skasowałem kilka bryk, nie żałuję dziś, nie żałuję dziś.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?